Na naszej antenie omawialiśmy już 2 tegoroczne numery wydawanego przez Instytut Literacki kwartalnika Zeszyty Historyczne. Dzisiaj kolej na najnowszy, 141 numer zeszytów, który otwiera artykuł Małgorzaty Ptasińskiej pod tytułem Jerzego Giedroycia o Otyl Lombert. Rzecz dotyczy zmagań redaktora i jego najbliższych współpracowników o ustabilizowanie wydawnictwa we Francji, czyli okres od 1947 roku do 1955 roku, w którym zespół Instytutu przeniósł się na stałe do siedziby przy Avenue de Poissy w Maison Lafitte. Obficie przytaczana przez Ptasińską korespondencja redaktora, przede wszystkim z polskimi władzami w Londynie, ilustruje, jak trudne to były lata dla oficyny znad Sekwany. W lipcu 1947 roku jeszcze z Rzymu redaktor pisał do generała Wiśniowskiego.
Jeśli mam być szczery, to bardzo mnie niepokoi powódź plotek i ataków na Instytut, które do mnie docierają. Nie tylko tutejszy Związek Kombatantów zgłasza pretensje do majątku Instytutu i drukarni, ale również w szeregu listów prywatnych z Londynu dochodzą ciągłe plotki o najrozmaitszych przeznaczeniach dla pieniędzy, jakie będą uzyskane z drukarni. W normalnych warunkach nie przywiązywałbym do tego zbyt wielkiej wagi, mając już decyzję pana generała co do przyszłej naszej pracy we Francji. Jednak dzisiaj, gdy coraz bardziej kurczą się finanse wojskowe i rządowe, rozumiem, że wiele instytucji i osób pozbawionych subwencji lub zagrożonych ich cofnięciem walczy o dostanie pieniędzy skądkolwiek.
Obawy redaktora sprawdziły się. Niebawem otrzymał list od generała Wiśniowskiego z uwagami dotyczącymi pracy Instytutu, przypominający o jego powiązaniach z wojskiem. Wiśniowski zapytywał m.in. o zasadność wydawania miesięcznika Kultura. Redaktor w odpowiedzi przypomniał, że przecież wszystkie sprawy formalne dotyczące Instytutu zostały już wcześniej zatwierdzone przez wojskowe władze. Przypomniał również cele nowego czasopisma. Na początku 1948 roku pułkownik Witek przesłał generałowi Andersowi i Jerzemu Giedroyciowi sprawozdanie dotyczące likwidacji oficyny w Rzymie, które zawierało szereg ocen negatywnych, dotyczących m.in. finansów. Redaktor bronił się. Pisał do pułkownika Witka.
Najbardziej zabolał mnie zarzut pana pułkownika o rozrzutności w wydatkach administracyjnych. Myślę, że pan pułkownik nie znajdzie instytucji polskiej, która by miała mniejsze wydatki administracyjne.
W związku z zakusami Londynu na Instytut interweniował Józef Czapski, szef tzw. placówki paryskiej, czyli Samodzielnego Wydziału Kultury i Prasy przy delegaturze II Korpusu we Francji. W liście do generała Wiśniowskiego Czapski przypomniał decyzje dotyczące statusu Instytutu i zapytywał, czy te decyzje zostały zmienione. W październiku 1947 roku Instytut jest już we Francji, gdzie znajduje siedzibę przy Avenue Corneille w Maison Lafitte. Formalnie stanowi część księgarni Libella, która posiadała pozwolenie na prowadzenie działalności wydawniczej. Związek z Libellą to również część wcześniejszych ustaleń z wojskiem. Równolegle Giedroyć podejmuje starania o uzyskanie licencji dla kultury jako czasopisma, które otrzymuje od władz francuskich w kwietniu 1949 roku. Związki z Libellą to osobny rozdział skomplikowanej historii pierwszych lat Instytutu we Francji. Kazimierz Romanowicz, który po uniezależnieniu się od II Korpusu został właścicielem Libelli, obawiał się, że firmowanie przez Libellę kultury może narazić go na kłopoty z francuskimi władzami podatkowymi. Redaktor uważał, że są to obawy nieuzasadnione. W rozmaitych konfliktach i nieporozumieniach mediował znowu Czapski. Obok problemów natury organizacyjno-prawnej Instytut boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi. W liście do Aleksandra Janty Połczyńskiego redaktor stwierdzał:
sytuacja moja robi się dość krytyczna i nawet w chwili obecnej nie przetrwam dalej jak początek lata. Starać się o pomoc w Londynie nie chcę, gdyż kontynuowanie kultury moim zdaniem będzie celowe jedynie wtedy, kiedy pismo to będzie całkowicie niezależne i zabezpieczone przed jakimikolwiek naciskami. Jest to dla mnie tym ważniejsze, że, jak to już panu zdaje się pisałem, jest już czas, by przystąpić do formowania swego zdania w całym szeregu spraw, nie tylko literackich. Będzie to wymagało bardzo często płynięcia pod prąd opinii.
Relacje kultury z Londynem psują się, szczególnie po opublikowaniu reportażu Janty pod tytułem Wracam z Polski. Janta opisywał terror komunistyczny, ale także i euforię ludzi odbudowujących kraj z wojennych zniszczeń. To wywołuje ostre reakcje niezłomnych Londyńczyków. Mnożą się ataki na kulturę. Redakcja pisma precyzuje swoją linię programową dotyczącą zarówno kraju, jak i targanej kryzysami emigracji. Redaktor kieruje do generała Wiśniowskiego obszerny list, rachunek sumienia, jak sam go nazywa, wykładający poglądy na temat tego, jakie powinny być zadania wychodźstwa i jakie są plany kultury. Rozbieżności pomiędzy kulturą a ośrodkiem londyńskim pogłębiają się jeszcze za sprawą Miłosza i problemu granic wschodnich Polski. Definitywne rozejście przypieczętowuje sprawa Skarbu Narodowego, na który kultura ze względu na brak kontroli publicznej przestaje płacić. Trwa wymiana listów. Jednak, jak stwierdza Ptasińska...
Wymiana poglądów nie przekonała nieprzejednanych, z czego zdał sobie sprawę redaktor. Rozziew okazał się zbyt duży i nie nastąpiło współdziałanie pomiędzy nimi. Jancie Połczyńskiemu redaktor wyznał, obecnie szykują swoje rozejście się z Londynem. Nie chcą być źle zrozumiany. Nadal uznają symbol legalizmu w obowiązującej konstytucji, której zresztą jestem zwolennikiem, osobie prezydenta i inspektora generalnego, ale już rząd mnie nic nie obchodzi. Rozpoczynam robotę na własny rachunek.
Robota na własny rachunek oznacza w pierwszym rzędzie znalezienie zabezpieczeń finansowych. Józef Czapski jedzie kwestować do Ameryki. Boję się, pisał redaktor do Janty Połczyńskiego, że jak Józio nie wpadnie na jakichś milionerów, których uwiedzie z wrodzonym sobie wdziękiem, to leżymy i to gruntownie. I w następnym liście. Józio, mimo osobistych sukcesów, jest spesymizowany co do przyszłości kultury. Z jednej strony nie widzi możliwości zmobilizowania na tamtym terenie wystarczających środków na utrzymanie kultury, a cóż dopiero myśleć o przenoszeniu się na tamten teren. Jednocześnie wychodzą kolejne numery kultury i kolejne książki. Instytut nawiązuje współpracę z różnymi organizacjami zajmującymi się Europą Wschodnią. W 1950 roku Czapski i Giedroyć biorą udział w powstaniu Kongresu Wolności Kultury, którego założycielskie spotkanie odbywa się w Berlinie. Kultura nawiązuje współpracę z Nowojorskim Komitetem Wolnej Europy, który dofinansowuje inicjatywy wydawnicze Instytutu. Na początku 1954 roku nowy problem. Instytut otrzymuje wypowiedzenie wynajmu domu przy Avenue Corneille. Decyzją sądową od 1 października oficyna ma opuścić swoją dotychczasową siedzibę. W tej sprawie redaktor pisał do Stefana Kozłowskiego.
Przegrałem proces z gospodarzem i mam eksmisję na jesieni, październik. Chcę wreszcie ustabilizować się i stworzyć dom kultury, to znaczy kupić możliwie obszerną willę, gdzie mogłaby się zmieścić cała nasza robota, dziś coraz bardziej się rozbudowująca. Poza pismem są wydawnictwa, biblioteka, już dziś 6000 tomów i to wszystko, co mógłbym nazwać, gdybym był megalomanem, robotą krajową.
W numerze wrześniowym z 1954 roku ukazuje się apel do czytelników o pomoc w zakupie domu. Józef Czapski pisał w nim między innymi.
Kultura po raz pierwszy zwraca się do wszystkich swych czytelników, do tych, których materialne warunki ułożyły się pomyślnie, jak również do większości, dla których już cena rocznego abonamentu jest finansową ofiarą. Pomóżcie nam w miarę waszych możliwości. Naszą największą ambicją jest być głosem wolności, tak dla Polaków rozmiecionych aż po pustynię Australii, po Kongo i Alaskę, dla których kultura jest nieraz jedynym docierającym do nich słowem polskim, jak i dla kraju, gdzie wbrew wszelkim zakazom kultura dociera i będzie docierać.
Apel przynosi rezultaty. Instytut Literacki kupuje dom przy 91 Avenue de Poissy na granicy Maison Lafitte i Le Mesnil-Leroy. W końcu grudnia 1954 roku przeprowadza się do nowej siedziby. Małgorzata Ptasińska tak kończy swój artykuł zamieszczony w 141 numerze zeszytów historycznych. Rok 1955 zespół Instytutu przywitał w nowej siedzibie przy Avenue de Poissy, gdzie rozpoczął się kolejny etap pracy. A co najważniejsze, spełniły się słowa redaktora. Uparłem się, że będę miał swój hotel Lambert i muszę na swoim postawić. Całe życie ostatecznie przebijałem mury głową. Może i to się uda.